Szczęść Boże, witamy gorąco. Dzień dobry wszystkim.
Szczęść Boże.
Czy wy wolicie, żebyśmy stali, czy wy wolicie, żebyśmy siedzieli, czy wam wszystko jest zupełnie jedno, co? No i połowa powiedziała siedźcie, druga połowa powiedziała możecie stać. A żona jak woli?
Ja sobie usiądę na oparciu.
Zobaczcie, jakie zgodne małżeństwo, prawda? Ja pytam, żona to na oparciu, ale nie zawsze tak było.
Zobacz, u góry też są.
Widzieliśmy bogaty program kongresu. Jesteśmy pod wrażeniem i bardzo nam żal, że nie mogliśmy przyjechać wcześniej. Troszeczkę przepraszamy, troszeczkę się usprawiedliwimy. Czwórka dzieci, najstarsza jest na pierwszym roku studiów, wyjechała do Lublina, więc nie mieszka z nami. My mieszkamy w Magdalence pod Warszawą, więc zostawiliśmy 9-latka i 11-latkę pod opieką 14-latki. Kto ma takie dzieci, to pewnie zdaje sobie sprawę, że to tak, wiecie, jakby zostawić, nie wiem, płonące ognisko na środku pokoju i liczyć na to, że jak przyjedziemy, to nic się nie zajmie dookoła. My liczymy na to, że jak wrócimy, to nic się dookoła nie zajmie, ale też dlatego będziemy musieli stosunkowo szybko po tej naszej prelekcji o małżeństwie,
świadectwie.
Będziemy musieli stosunkowo szybko uciekać, zostaniemy z wami jeszcze na kolejny punkt programu, ale nie zostaniemy niestety na jutro. Bardzo żałujemy, bo tak sobie wyobrażamy, że wy mieliście okazję usłyszeć dużo i wczoraj, i dzisiaj, i jutro będzie okazja do tego, żeby usłyszeć dużo o tym, jak małżeństwo powinno wyglądać. A my wam, uwaga, powiemy, jak nie powinno wyglądać. Bo nasze małżeństwo to nie był ideał. Na początku oczywiście było super.
Nie jest.
No tak, ale mimo wszystko dostrzegam pewną zmianę na lepsze, kochanie.
Jesteśmy w drodze cały czas.
Jesteśmy w drodze, to prawda. 22 lata stażu małżeńskiego, tyle mamy. I myślę, że kiedy wstępowaliśmy w ten związek uświęcony przez Boga, to byliśmy mniej więcej tacy sami jak większość par młodych, która idzie do kościoła z tym przekonaniem, że chce za sobą żyć, natomiast nie do końca tak sobie zdaje sprawę, z czym się to wszystko wiąże i jakie trzeba będzie ciężary dźwigać po drodze i że niektóre potrafią przygnieść do ziemi. Czyli byliśmy, wydaje mi się, normalni, gdybyśmy powiedzieli normalni jak na realia i standardy współczesnego świata.
Czyli jak większość innych.
Czyli jak większość innych, właśnie. I nie znaliśmy wtedy jeszcze, mimo że oczywiście wiedzieliśmy, stawaliśmy przed ołtarzem, ślubowaliśmy sobie i Bogu, to nie zdawaliśmy sobie sprawy z siły tego sakramentu. To dopiero później do nas przyszło i oczywiście objawiło się w chwili największego kryzysu. Natomiast na początku po prostu wyobrażaliśmy sobie tak, że ta rzeczywistość nasza małżeńska to będzie, wiecie, miło, lekko, łatwo, przyjemnie, fajnie, będziemy sobie tam z dzióbków spijali przez cały czas naszego małżeństwa i w ogóle nikomu do głowy nie przychodziły żadne kryzysy, ani góry, które trzeba będzie pokonywać, ani żadne ciężary. Tobie coś przyszło do głowy na początku?
Gdzie jest? Skąd?
Głos jej się łamał, jak mówiła, tak naprawdę. I łzy miała w oczach.
Płakamy.
Może to była zapowiedź tego, co ma się wydarzyć, kto wie. Płakałaś. Pamiętam. Tak, ale... Ale jak się okazało, te łzy były prorocze, ale łzy mają też taką moc, taki dar oczyszczający, jak wiecie, także są też dobre łzy. I może to były na początku takie łzy troszeczkę ze smutku, ale to były też takie dobre łzy. Jak ty postrzegałaś małżeństwo, kochana, na początku? Jakie były twoje wyobrażenia? Zaraz to skonfrontujemy z moimi, bo wiecie, no, małżeństwo, mężczyzna, kobieta, bo mówimy o standardowym, jedynym słusznym kierunku, gdzie jest kobieta i mężczyzna. To jest starcie... No, dwóch różnych światopoglądów, na ogół też dwóch różnych temperamentów, dwóch różnych sposobów patrzenia na świat. I my jesteśmy takim klasycznym przykładem i przypadkiem, w którym ona jest inna, inaczej patrzy na świat, ja jestem inny, inaczej patrzę na świat. Na początku nam się wydawało, że da się włożyć takie okulary różowe, w których jedno i drugie będzie patrzyło w tym samym kierunku, ale potem się okazało, że wiecie, tutaj szkiełko pęknięte, tam coś się obsuwa łóżko od tego okulara i są kłopoty w tym, żeby iść w tę samą stronę.
Taki ten rusz jakiś taki nie taki, nie? Jak miał być? Jak się zastanawiam, to ja chyba sobie w ogóle nie wyobrażałam, jak nasze małżeństwo ma wyglądać. Po prostu mieliśmy być razem, żyć razem, mieszkać wspólnie, razem gospodarować. Nie miałam jakichś takich konkretnych wyobrażeń na temat, jak to będzie. No wiadomo, z moim rycerzem miałam sobie zamieszkać i miało nam być dobrze.
To ja.
Tak, nie miałam jakichś konkretnych wyobrażeń, ale życie bardzo szybko pokazało nam, że pomimo, że ja nie miałam wyobrażeń, to zaczyna się dziać coś, czego nie chcę. Bo obydwoje mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy w fachach, które sobie sami wybraliśmy. Mąż był dziennikarzem schodzącym, wschodzącą gwiazdą mediów.
Jest taka praca, dziennikarz wschodzący właśnie.
Tak, a ja pracowałam wtedy po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego jako menadżer w klubie fitness, rekrutowałam instruktorów do pracy i prowadziłam sama zajęcia.
No i widzisz, instruktor fitness po wielu latach musi siedzieć, a ja mogę stać, nie?
Tak. Ja też piełam się po szczeblach kariery, jak to w każdej branży jest, jakieś tam szczeble kariery są. Też się piełam. No i tak, on się piął po swojej drabinie, ja po swojej, zaczynaliśmy się mijać. No i w którymś momencie jakoś tak ja czułam, że to nie jest tak, jak powinno być, ale to tak myślałam, że to tak musi być po prostu, bo dorabiamy się.
Zaczynają się ciężkie tematy, siadam.
Tak, bo jakby pracowaliśmy obydwoje, pojawiały się jakieś pieniądze w domu, mieliśmy swoje własne pierwsze mieszkanie, swój samochód i wydawało nam się, że Pana Boga za nogi złapaliśmy, chociaż wcale nie wzdychaliśmy do Niego wtedy.
Tak bardzo.
No tak bardzo nie.
Tak bardzo nie, tak, bo trzeba też powiedzieć, troszeczkę się cofając i tak kreśląc Wam szerokie takie spektrum, z jakich domów się wywodzimy. To są domy jak najbardziej takie, można by powiedzieć, tradycyjne. Czyli domy, gdzie jest wiara i jest Pan Bóg, ale ta wiara jest, wiecie, nie, to nie jest najwyższy stopień rozgrzania kominka, nie? Jest taka, że chodzimy w niedzielę do kościoła.
Dzieci są chrzczone, dzieci przystępują do komunii.
Tak, natomiast
w święta chodzimy do kościoła i tak, w niedzielę.
Dzisiaj, jak na to patrzymy, to widzimy, że to nie był taki najwyższy stopień żaru. Ale, i to też jest ważna konkluzja i taki ważny wniosek po tym wszystkim, co nas spotkało, że nawet jak człowiek wychodzi z takiego domu, gdzie ta wiara ledwo się tli, to i tak zabiera ze sobą jakiś taki bagaż, który potem w tej dalszej wędrówce przez życie bardzo się może przydać. Nawet może człowieka uratować. My to nazywamy takimi kotwicami i o nich później też będziemy wspominać. Takimi kotwicami, które, wiecie, trzymają was i nie pozwalają wam za daleko odpłynąć. Nie? Krótko mówiąc, nie dają różnym życiowym sztormom czy huraganom was porwać. I taka wiara, nawet ta w takim letnim wydaniu, też była jedną z takich kotwic. I to były właśnie nasze domy, z których się wywodziliśmy. A więc wiara tak, praktykowanie tak. Natomiast to była raczej wiara, gdzie jest Ojcze Nasz i formułka, niż rozmowa z żywym Bogiem. Tak to chyba mogę określić, nie?
Tak. No i zaczęło się. Zaczęło się nasza taka niezgoda na to, co sobie sami zafundowaliśmy. Ale to od czasu, kiedy to się zaczęło, to jeszcze trochę trwało. Po drodze pojawiła nam się córka. Ale córka w te nasze dążenia bardzo łatwo się wpisała. Ona się urodziła, ja wróciłam do pracy, zatrudniliśmy opiekunkę i ta cały taki kołowrót toczył się dalej. On robił karierę, ja robiłam karierę.
Krótko mówiąc, byliśmy takim typowym małżeństwem tych współczesnych czasów. Czyli jedno pracuje, drugie pracuje. Oboje mają swoje potrzeby. Czasami te potrzeby na siebie zachodzą, ale nie zawsze wcale. Nawet jeśli pojawia się dziecko, to staramy się podejść do tego jak do jednego z codziennych wyzwań. Czyli jest super, kochamy jak najbardziej. Natomiast zatrudniamy opiekunkę, żeby nas z większości tych obowiązków przy dziecku jakoś zluzowała, wyswobodziła. My pracujemy dalej, a skoro pracujemy, ona, ja, jest jeszcze opiekunka, to tak naprawdę rzadko się spotykamy wszyscy, nie? Gdzieś tam się te nasze drogi rozchodzą. Myślę, że wiele małżeństw, tych współczesnych, podąża podobną ścieżką. A ponieważ no, w tych pracach układało nam się całkiem dobrze, no to ten stosunek czasu, który spędzaliśmy razem, czy tego czasu, który spędzaliśmy w domu, do tego stosunku, który spędzaliśmy w pracy, albo będąc w domu, myśląc o pracy, no zaczął tak się dramatycznie kurczyć i przechodzić na ciemną stronę mocy. Ja pierwszy tam zszedłem.
To mów, jak poległeś.
No to tak, ja będę opowiadał. Słuchajcie, właśnie, to jest wielka przestroga przed pracą w mediach. Uważajcie na to. Czy może w takim świecie, no nie chcę używać słowa celebryckim, ale żeby to oddać jakoś, wiecie, w tym świecie show biznesu. O, może tak, nie?
Znaczy, świat show biznesu, tak jak na to patrzę, to jest takim specjalnym miejscem, gdzie już w pigułce te wszystkie zagrożenia są skoncentrowane. Ale umówmy się, taka praca w jakiejś korporacji, no już teraz coraz bardziej się pracuje z domu, ale jakiś czas temu jeszcze, ale są takie miejsca, gdzie od 8 do 16, czy od tam 9 do którejś tam z przerwą na lunch, cały czas mielimy się w tym samym towarzystwie. Siedzimy w tym samym szklanym budynku i cały czas te same korytarze przemierzamy. I tam jest, cały czas jesteśmy w tym swoim sosie i porozmawiamy o tych samych tematach i wszyscy mamy te same tematy i wszyscy mamy te same problemy i wszyscy się rozumiemy. I w którymś momencie stwierdzamy, że z tym kimś, z kim się mijamy na korytarzu, w kuchni, przy kawie albo chodzimy na lunch, mamy więcej wspólnych tematów niż z tym, co został w domu. Bo wracamy do domu i ona znowu ma jakieś pretensje. Albo on znowu nie wrócił o tej, o której miał.
Ja też to tak postrzegałem, tak, że wracam do domu i ona znowu ma jakieś pretensje. Tak było. Słuchajcie, no ten świat taki show biznesu, nazwijmy to, czyli krótko mówiąc świat telewizji, w której ja od 99 roku się obracam i pracuję. Zwłaszcza dla tych osób, które są, pracują na wizji, są prezenterami, prezenterkami, ma naprawdę mnóstwo takich rzeczy, które mogą skusić i sprowadzić człowieka na złą drogę. Wiecie, tam są wszyscy piękni, szczęśliwi, bo pomalowani i uczesani, wiadomo, nie? Szczęśliwi tam są, bo zarabiają dobre pieniądze, wiadomo, nie? Rozmawiają ze sobą o rzeczach wspólnych, czyli o sukcesie, o pieniądzach, o zainteresowaniu, o rozpoznawalności, bo takie rzeczy dość szybko przychodzą. I generalnie praca kojarzy się człowiekowi z czymś, co jest sympatyczne, fajne i daje pieniądze, daje satysfakcję. Natomiast powrót do domu kojarzy się z pretensjami, na przykład się kojarzy albo z tym, że ktoś od ciebie czegoś wymaga, a ty na to nie masz akurat ochoty, albo z obowiązkami się kojarzy, z odpowiedzialnością się kojarzy. To są takie rzeczy, które są trudne, wymagają czegoś od człowieka, wysiłku wymagają, poświęcenia wymagają, a ty niekoniecznie masz ochotę na to poświęcenie, bo jak wyjdziesz tylko z domu, idziesz do pracy albo wychodzisz na ulicę, to ci się wydaje, że wszyscy cię podziwiają i patrzą na ciebie z zazdrością i z podziwem. Taki świat może skusić, taki świat może człowieka zwieść na złą drogę i ja też na nią zszedłem.
No to mów teraz o tym aniele, którego spotkałeś.
No właśnie, i spotkałem anioła, właśnie. Słuchajcie, no i tak, kiedy tak się obracałem w tym świecie, gdzie wszyscy byli piękni, radośni.
Ja się tak uśmiecham na temat tego anioła, ale to za chwilę wam opowiem dlaczego.
Piękni, radośni, pomalowani, szczęśliwi, gdzie są same piękne kobiety wokół, gdzie są ludzie, którzy poklepują cię po plecach, to po pewnym czasie ta klepsydra, gdzie są ziarenka piasku oznaczające stopień twojej pychy, ona rośnie, nie? Tych ziarenek piasku robi się dużo. Wpada się w taką pułapkę, gdzie człowiek nie uznaje specjalnie autorytetów specjalnych. Na górę nie patrzy. Wydaje mu się, że to, co jest tutaj i teraz, to, co jest dzisiaj, jest absolutnie najważniejsze i że tak będzie zawsze, co najlepsze. Że tak będzie zawsze. I że to jest właściwie jedyny model, który funkcjonuje, w którym ty się dobrze czujesz, więc jest przeznaczony dla ciebie jak najbardziej. Proszę bardzo, czerp pełnymi garściami, bierz z życia. No a skoro w domu wymagają od ciebie czegoś, dom wiąże się z wysiłkiem, dom wiąże się z poświęceniem. W domu coraz częściej dochodzi do różnic zdań, do kłótni, gdzie jest coraz mniej przyjemnie. No to siłą rzeczy człowiek coraz więcej czasu spędzał w pracy, coraz mniej czasu spędzał w domu. Ja łapałem się po jakimś czasie na tym, że ja tak naprawdę z domu to uciekam. Uciekam do pracy, żeby tam było fajnie, bo w domu nie było tak fajnie. Nie? I doszło do tego, że coraz więcej czasu spędzałem w pracy. Czasami nawet zostawałem tam na noc. Ja akurat tutaj nie wywoływało to specjalnych obaw żony, bo to jest taka praca, ja jeszcze dziennikarz sportowy, wiecie, tam czasami jakieś transmisje zza oceanu w środku nocy, więc to miało sens, miało to ręce i nogi. Rzeczywiście musiałem czasami zostać. Czasami musiałbym pojechać, żeby zrobić coś i mogłem spokojnie wrócić, ale wolałem nocować w pracy, bo tam kończył mi się program powiedzmy o 2 w nocy, a na pytanie, na śniadanie musiałbym wstać już o 4. No bez sensu, nie?
Wolałem się nie narażać.
Tak, na przykład. Siłą rzeczy, jak się spędza dużo czasu w pracy, tam się człowiek zaczyna czuć jak u siebie, jak w domu swoim. Tam człowiek je, tam człowiek zawiązuje znajomości, tam człowiek nawiązuje romanse wreszcie. I tak było też w moim przypadku. To było mniej więcej w 7 roku naszego małżeństwa, kiedy no, gdzieś tam ta pycha wzięła we mnie górę i skoro nie mogłem, wydawało mi się, że nie mogę dostać od żony tego, czego ja potrzebuję, a nasz związek myślę, że jest związkiem typowym, że tu dwa serca muszą bić w jednakowym rytmie, w gorącym rytmie. Że jak jedno przestanie bić albo bije trochę ciszej czy wolniej, no to drugie siłą rzeczy też jakoś będzie słabło. To wiecie, jak z rośliną, nie? Jak z różą, którą trzeba cały czas podlewać, bo jak ktoś przestanie podlewać, to zacznie więdnąć. Mnie się wydawało, że żona, że nie dostaje od żony tyle, ile ja jej oferuję. Wydawało mi się, że za mało jest... Ja jestem dość wrażliwym takim uczuciowym facetem. Może to nie jest typowe, może jest, nie wiem. To niech mężczyźni sami gdzieś tam ocenią. Ale wydawało mi się, że od żony dostaję za mało takiej, nie wiem, ciepła, czułości, a ja akurat tego potrzebowałem. I skoro wydawało mi się, że nie mam tego w domu, to szukałem tego w pracy. No i znajdowały się takie koleżanki, które były gotowe dać mi tego poczucia ciepła czy poczucia czułości więcej. Znalazł się także taki anioł, o którym wspomniała przed chwilą Asia. To znaczy mnie się wydawał, że to jest anioł. Że to jest anioł, którego zsyła mi niebo, bo to jest odpowiedź na wszystkie moje problemy i na wszystkie moje bolączki. Koleżanka, też prezenterka z tej samej stacji telewizyjnej. Atrakcyjna jako kobieta, jak najbardziej. Inteligentna, podobne poczucie humoru jak ja. Podobne, przynajmniej tak mi się wydawało wtedy, podobny sposób patrzenia na świat jak ja. Dość szybko zaczęło nam się dobrze ze sobą rozmawiać i dobrze ze sobą się czuliśmy. I tak krok po kroku gdzieś tam... Ona była sama panna. I tak krok po kroku ta znajomość zaczynała się zazębiać i pogłębiać. No i ja po pewnym czasie wpadłem w to kompletnie i wydawało mi się właśnie, że to jest jakiś taki dar, który ja dostałem z góry. Że wydawało mi się, że to jest po prostu anioł, że to jest ideał. Gwarantuję wam, że cokolwiek by nie zrobiła wtedy ta osoba i czegokolwiek by nie powiedziała, nawet jakby to były jakieś największe dyrdymały, jakby powiedziała, że jest córką chińskiego cesarza, ja bym w to święcie uwierzył. Naprawdę. Taką miała moc. Była po psychologii, może to ma znaczenie. W każdym razie świetnie potrafiła z ludźmi rozmawiać. Miała taką moc, potrafiła na mnie wpłynąć. Dobrze się ze sobą czuliśmy i wsiąkliśmy w to. Ona starała się traktować nasz związek dosyć poważnie. Potem się okazało nawet, że bardzo poważnie. Natomiast do dzisiaj nie wiem, co leżało u podstaw takiego podejścia. Czy to był czysty interes? Czy to jednak było uczucie? Dzisiaj nie jestem w stanie tego oszacować i powiedzieć. Doszło do tego, że cały czas też prowadzona była taka narracja, żebym w tym nowym związku, tak to nazwijmy, zupełnie się nie krępował. Ryzyko właściwie nie istnieje, dlatego że ona nie może mieć dzieci z powodów medycznych. Jak wspomniałem, cokolwiek powiedziała, ja we wszystko święcie wierzyłem. Natomiast po jakimś czasie tej znajomości okazało się, że jest w ciąży. Na pytanie, co z tym zrobimy? No, ja takie rzeczy to jak... Mimo tego, że upadłem bardzo nisko, to takie rzeczy jak aborcja w ogóle nie przychodziły do głowy, więc powiedziałem, no nic, rodzimy, no, rodzimy. Ale wtedy to był jakiś taki moment, w którym przyszło mi do głowy, że no, ta sprawa jest poważna i ten wybór, którą ścieżką iść, to jest coś, za co ja się muszę wziąć. To za chwilę już muszę się wziąć. Trzeba wybrać wreszcie. Czy ja idę, brnę w ten nowy związek, czy ja jednak zostaję z żoną i z rodziną. Były rzeczy, które troszeczkę mi przeszkadzały podjąć te decyzje od razu. Byłem przekonany co do tego, że to tamta kobieta, a nie moja żona, powinna być moją przyszłością. Tu było świetnie miło, jeszcze wciąż. Tutaj było wciąż, no nie zgadzaliśmy się w kluczowych, fundamentalnych kwestiach. Natomiast no, kiedy sobie pomyślałem i tutaj wracam do tych kotwic i do tej wiary wyniesionej z domu, kiedy sobie tak myślałem, jak to nasze życie, kiedy odejdę i zostawię rodzinę, kiedy zostawię żonę, jak to nasze życie z tą kobietą będzie wyglądało, to na przykład no, ja nie potrafiłem jakoś sobie wyobrazić tego, że ja będę stał z boku, nie będę przyjmował sakramentów, nie będę mógł brać komunii. Wiecie, i to było coś, co mnie tak raziło. Być może gdyby nie to, to bym zanurzył się w tamten związek tak już razem z głową i bym przepadł. A to była jakaś taka kotwica, która nie pozwoliła mi utonąć wtedy. Natomiast ten moment, w którym czułem, że muszę podjąć decyzję, on się tak odwlekał się. To trwało miesiącami, nawet latami to trwało, bo cała ta nasza sytuacja mniej więcej 2,5-3 lata trwała, prawda?
Od zawiązania znajomości do... No dobra, 3 lata przynajmniej.
Mniej więcej tak 3 lata, to taki był dość długi proces. Umówiłem się z tamtą kobietą, że okej, okay, no dobra. Trzeba tutaj będzie Asi powiedzieć o tej całej sytuacji, o ciąży, o dziecku, o tym, że pewnie będę się wyprowadzał z domu jakoś siłą rzeczy. No ale to nie było takie proste. Umówiliśmy się z tamtą kobietą, że to ja będę tą osobą, która Asi powie, no wiadomo, mąż w końcu i czułem się w obowiązku i chciałem to ja wziąć na siebie i ja o tym powiedzieć. Natomiast tamta kobieta, kiedy ja tak, wiecie, no, kiedyś umówiliśmy, że ja powiem Asi, to ona myślała, że ja zaraz się spakuję i pojadę do Asi i jej powiem. A ja nie zrobiłem tego ani tego dnia, kiedy się umówiliśmy, ani tydzień później, ani nawet miesiąc później tego nie zrobiłem. Nie wiem, po jakim czasie ja to zrobiłem, a właściwie to tego w ogóle nie zrobiłem. Bo to,
ty tego nie zrobiłeś.
Bo ona nie wytrzymała i to ona zrobiła.
Ona nie wytrzymała. Któregoś razu w Rafała urodziny, jak on, ja byłam u rodziców, przyjechałam do domu specjalnie w tym dniu, mama moja jeszcze ciasto zrobiła, teściowa jego zrobiła ciasto. Ja przyjeżdżam do domu specjalnie, wróciłam w tym dniu. On mi mówi, że on wychodzi, bo tamta chyba coś przygotowała. Ja mówię, słucham. Mówię, chyba ci się coś pomyliło. On, nie, bo on coś tam. Ja mówię, dawaj telefon do niej, ja zadzwonię. Mówię, co tu jest grane. Dzwoniłam do niej, no i wtedy już się wszystkiego dowiedziałam. Ona wzięła sprawy w swoje ręce. Zresztą później jeszcze wielokrotnie brała sprawy w swoje ręce, bo Rafał tak marzy, jak się oni na coś umawiali, to on nie realizował tego natychmiast, a ona wymagała, żeby to było natychmiast. Więc ona w tym momencie wykonywała telefon do mnie i mnie o tym informowała. Bardzo często były to sprawy takimi grubymi nićmi szyte, typu, że obiecał jej rodzicom, że się ze mną rozwiedzie, czego nie robił natychmiast, ani na drugi dzień na przykład, ani za tydzień. Więc ona cała wściekła dzwoniła do mnie i wtedy ja wiedziałam, z kim mam do czynienia, bo ona robiła to w taki sposób, że dla mnie to nie pozostawiało złudzeń, że ta pani jest jakaś wyrachowana, że ona tutaj na coś gra. A może ktoś się nie mógł poznać na niej. No i takie przepychanki trwały. Znaczy definitywne rozwiązanie nastąpiło po 3 latach. Ale gdzieś po jakimś półtora roku takich zmagań czysto ludzkich, takich przepychanek między nami. Bo jak sobie pomyślałam o tym, że jak dzieci mnie zapytają, a gdzie jest tata, bo już wtedy 2 córki mieliśmy, jak zapytają, gdzie jest tata, to ja nie będę umiała im powiedzieć, dlaczego go nie ma. No bo to się miało tak skończyć, że jego nie będzie. Ja stwierdziłam, że ja tego nie będę umiała im wytłumaczyć. Że co? Że one przyszły na świat, on miał je kochać i co? I teraz co, nie kocha? Mi też obiecywał, że mnie kocha, będzie kochać i co? I tak o, zmienił zdanie? Że dzieci nie będą potrafiły tego pojąć, jak można kogoś kochać, a potem nie kochać. Albo obiecywać, że będę, a nie ma. Więc ja mówiłam, postanowiłam, że tak trochę zdjęta strachem, bo również w tym momencie już Rafał był osobą, która utrzymywała nas w pełni. Ja stwierdziłam, że nie, no kurczę, ja muszę zrobić wszystko, żeby to życie nasze było takie jak do tej pory. Czyli żebyśmy, dzieci chodziły do przedszkola czy tam do szkoły w tym miejscu, w którym mieszkamy, żebyśmy mieszkali tu, gdzie mieszkamy, w tym domu, do którego się wprowadziliśmy całkiem niedawno. Ja po prostu chciałam dla nich takiego życia, które im zapowiadaliśmy. Wiedziałam, że ja nie będę w stanie im wytłumaczyć tego, dlaczego jest inaczej. Więc stwierdziłam, że muszę zrobić wszystko, żeby nie było inaczej. I bardzo szybko postanowiłam, że będę walczyć. Tym bardziej, że widziałam, że tamta kobieta tak trochę mieczykiem wymachuje. I jakoś takie miałam przeczucie, że będę mogła tą broń w którymś momencie wytrącić z ręki. Najpierw próbowaliśmy walczyć po ludzku, typu rozmowy z bliskimi. No to taka klasyczna ścieżka, nie? Rozmowy z bliskimi.
To zawsze wiecie, na początku się tak. Człowiek się najpierw gdzieś tam to rozkłada w głowie na czynniki pierwsze, w swojej głowie. Potem pyta najbliższych przyjaciół, znajomych. Potem pyta członków rodziny i tak liczy, że ktoś mu podpowie, co on ma zrobić. Figa z makiem, kochani. To my w takiej sytuacji musimy podjąć decyzję. Po pewnym czasie dochodzi do nas, że połowa nam powie, że zostaw żonę, druga połowa powie, zostaw tę kobietę i że nikt za nas tego wyboru nie dokona. Nikt się nie będzie potrafił postawić w naszej sytuacji. Nikt nie zrozumie naszych intencji i motywów, jakimi się kierujemy. Ten cały problem to jest nasz problem. Tylko i wyłącznie nasz problem. I tylko my możemy go rozwiązać. I nie warto nikogo słuchać, tylko warto zajrzeć gdzieś w głąb siebie albo spojrzeć na sprawę szerzej. Ja tego nie potrafiłem zrobić.
Zdania oczywiście były podzielone. Znajomi mówili, weź ty se daj z nim spokój, to jest łajdak ostatni i on cię i tak zostawi. Ty sobie powalczysz, powalczysz, a i tak zostaniesz sama. Zabezpiecz się materialnie i pójdź go z torbami. Ktoś inny mówił, nie no co ty, w ogóle to jest twój mąż, ty musisz coś z tym zrobić. Rodzice niewiele mówili, ale wiedziałam, że stoją po mojej stronie. Deklarowali i moi rodzice, i Rafała rodzice, że oni są tak jakby po mojej stronie, w sensie, że oni są za rodziną. Oni nie byli nigdy przeciwko niemu, tylko byli za naszą rodziną, wspierali naszą rodzinę.
Fajne, dojrzałe podejście przy okazji. Mimo, że rodzice też z zupełnie innych środowisk pochodzą i Asi, i moi, no to tutaj jakby komunikat był jasny, ale też zachowali się na tyle taktownie, umiejętnie, z miłością, że to nigdy nie było takie stawianie sprawy, że...
No, z noża.
Tak, nie chcemy cię widzieć, czy coś w tym rodzaju, nie? To były rozmowy. Ja pojechałem nawet do Asi rodziców. Tamta kobieta myślała i liczyła na to, że ja jadę, żeby im powiedzieć, że ja zostawiam Asię. Natomiast usiedliśmy normalnie przy stole. Ja im powiedziałem, jak wygląda sytuacja i jakie są moje myśli, z czym ja się borykam. Oni mnie wysłuchali całkiem spokojnie, mimo że teść to raptus, a teściowa to anioł. To w tamtym momencie jedno i drugie to były anioły. Normalnie porozmawialiśmy, wyjaśniłem. I pożegnaliśmy się ciepło. Wyszedłem z tamtego domu ciepło, bez składania żadnych deklaracji, że ja zostanę, czy ja zostawię Asię, bo ja sam jeszcze tego wtedy nie wiedziałem, ale starałem się jakoś z nimi normalnie porozmawiać i jakoś tam naświetlić swój punkt widzenia na to wszystko. Moi rodzice oczywiście wspierali mnie, ale nie wspierali mnie w tym wyborze złej drogi. Asię wyraźnie opowiedzieli się po stronie rodziny i po stronie Asi, natomiast nigdy też mnie nie odepchnęli. Rozmawiali ze mną normalnie, starali się zrozumieć mój punkt widzenia i to, w jaki sposób ja to wszystko postrzegam i jak się czuję. Więc jeśli chodzi o takie wsparcie najbliższych, ono bez dwóch zdań było i to też pewnie była jedna z tych kotwic, tak, które trzymały mnie w rodzinie.
Moi rodzice nie mieli okazji spotkać się z tą kobietą. Rafa rodzice również nie mieli okazji się spotkać z tą kobietą, ale... Do moich dzwoniła?
Do moich też.
No, widzisz. Rafała rodzice, moi to tam, jakby ich sprawa dotyczyła trochę mniej, ale Rafała rodzice od razu postawili sprawę w taki sposób, że oni po prostu jej nie przyjmą. Oni jej nie zaakceptują. Dziecko owszem, bo to jest ich wnuczka, no jakby nie patrzył, ale matki nie. Więc Rafał też tutaj w tej kwestii miał podgórkę, bo jasny komunikat dostał, tak? Od moich rodziców, że oni chcieliby, żebyśmy byli razem, a od swoich rodziców, że żonę już masz. Ja pamiętam, jego tata powiedział, że będę mówił krótko. Żonę masz już, więc synu, wiesz co robić.
Dobre jest, tak, z pewnością dobre jest to, jeśli najbliższe ci osoby, które są dla ciebie autorytetem, stawiają sprawę jasno. Nie, że się od ciebie odwracają, ale mówią jasno, co myślą i co jest w ich mniemaniu dobre. I to też była dla mnie ważna postawa i jakiś głos, który dla mnie był ważny i sporo znaczył. Asia wspomniała o tych telefonach, że ten mój anioł zadzwonił i do rodziców Asi, i do rodziców moich, nie informując mnie o tym zupełnie. Ja się dowiadywałem od rodziców o tym. No i powoli zacząłem też te klapki, bardzo powoli, ale delikatnie mi się zaczęły z oczu zsuwać, nie? No bo już za dużo było takich rzeczy, które ja uznawałem, że są chwytami poniżej pasa. No. Rzecz z ciążą, której miało nie być, a się pojawiła, okej. Okay. Potem telefon do Asi właśnie w tej sprawie, chociaż to ja miałem oznajmić Asi o tej całej sytuacji. Telefony do rodziców i takie wymuszające jakby... kapitulację rodziców, czy sugerujące rodzicom, nawet wprost mówiące, żeby zaopiekowali się Asią, bo ja za chwilę ją zostawię.
Tak, tak, to były takie telefony, które były obliczone na to, że ktoś jakiś ruch wykona, po którym już nie będzie odwrotu. Bo jeżeli moi rodzice dostali informację o tym, że zięć, ich ukochany, za chwilę opuści ich córkę, bo ona jest z nim w ciąży, to była taka akcja obliczona na reakcję. że moi rodzice przyjadą do domu do nas, spakują go, wyrzucą w domu, zmieszają go z błotem i będzie pozamiatane. No i wtedy ona wygra. Ale niestety, niestety dla niej, moi rodzice, Rafała rodzice, ani ja, nigdy czegoś takiego nie zrobiliśmy. I też tu jeszcze wracając trochę, cztery zdania dalej, powiedziałam, że nasi rodzice nigdy nie stawali po stronie jednego z nas. Bo mogli stanąć, jego rodzice mogli stanąć po jego stronie, moi po mojej. Tylko moi rodzice, nasi rodzice stanęli po stronie naszego związku. Oni stanęli za związkiem naszym, za naszym małżeństwem, a nie przeciwko komuś. I to jest taka myśl, która no, teraz mi przyszła do głowy, ale ona już została wyartykułowana wcześniej, bo każdy z nas ma w naszym środowisku jakieś pary, które mają problemy, które gdzieś zastanawiają się, rozejść się, zejść się razem. Ktoś zwraca się do nas z prośbą, pogadaj ze mną. Zwierzają się nam ludzie, oczekując rady, tak? Tak jak my szukaliśmy też porady. Nigdy nie stawajcie po stronie jednej osoby. Jeżeli wierzycie w małżeństwo, a skoro tu jesteście, to chyba wierzycie, stawajcie po stronie małżeństwa. Nigdy po stronie którejś osoby, bo może się tak zdarzyć, że staniecie przeciwko jednemu z małżonków, a oni się zejdą. Oni nie będą mieli z tym problemu, ale wy zostaniecie z problemem, bo stanęliście przeciwko. Więc zawsze stawajmy za małżeństwem, za jednością, a nie przeciwko osobie, która w tym momencie popełniła błąd, w naszej ocenie błąd.
Paradoks polega na tym, czy może polegać na tym, i my też tego doświadczyliśmy, choć nie w naszym przypadku akurat, że czasami rzeczywiście małżonkowie się schodzą, natomiast ich najbliższe otoczenie, czy tej rodzice są tak poróżnieni, że to tym małżonkom przeszkadza ponownie razem funkcjonować. Oni są zgodni w tym, że wracają do siebie i chcą razem dalej żyć, a otoczenie się dziwi i cały czas próbuje na nich wpłynąć, żeby nie robili tej w ich mniemaniu głupoty. No to jest taka pułapka, w którą też łatwo wpaść. Doszło do tego, wracając do naszej historii, że sytuacja już nabrzmiała do takich rozmiarów, że ja już nawet tak podświadomie troszeczkę oczekiwałem, nie mogąc podjąć decyzji, wciąż nie mogąc wybrać. Oczekiwałem, że może właśnie, nie wiem, Asia spakuje moje rzeczy, gdzieś mi wystawi za drzwi. Myślę, że wtedy czułbym się, tak jakkolwiek to zabrzmi, trochę usprawiedliwiony. Że dobra, żona mnie wystawiła, no to ja się wyprowadzam. Nie miałem siły, żeby się wyprowadzić z tego domu. Nigdy się nie wyprowadziłem. Czasami znikałem, nie wiem, na weekend na przykład, ale to nie było tak, że brałem rzeczy, wyniosłem się i mnie nie było.
Ja powiedziałam, że uwierzę w to, że on się wyniósł z domu, jak zobaczę jego wieszaki w garderobie puste. Czasami była połowa pusta, bo rzeczy leżały do prania albo do prasowania, ale całych wieszaków pustych nigdy nie widziałam. On jak wyjeżdżał na 3 dni, przywoził rzeczy do prania do domu, do mnie. No ja prałam, znaczy wkładałam do pralki.
Asia była cały czas wierną i dobrą żoną.
On wykonywał takie ruchy, które dawały mi również nadzieję. Takie rzeczy, które się robi tylko w domu, typu obcinamy paznokcie na przykład. On takich swoich osobistych przyborów, rzeczy, takich najbardziej osobistych, nie wyniósł z domu, nie zabrał nigdy ich z domu. Więc takie rzeczy, które się robi tylko w domu, wykonywał w domu. Więc brudne rzeczy też przywoził, jak się z wyjazdu wraca, też przywoził do domu. Więc to było dla mnie jakieś takie... Taki cukierek, którego ja się mogłam chwycić, że on jednak nie do końca chce się z tego domu wynieść.
To pokazywało, że mentalnie ja jeszcze nie jestem poza tym domem.
Tak. I on liczył na to, że ja go spakuję, bo ja po moim tacie choleryczka, mój tata urodzony 18 grudnia, a ja 19, więc charaktery, no jeśli zwierzymy w jakąś tutaj cokolwiek takiego jak tam daty, tralalala, no to, no dobra, ale tutaj po genach to się przeniosło. Więc ja po tacie choleryczka taka normalnie, moja mama zawsze mówiła, że jakby mógł, to by Wisłę podpalił. Więc ta kobieta liczyła na to, że ja w którymś momencie taka, wiecie, z podniesionym ciśnieniem, z takim gulem, ja po prostu go spakuję, wywalę z domu i ona w tym momencie wygra, nie? A ja nigdy tego nie zrobiłam. Dlaczego? Bo po 1,5 roku, no chyba tak, znaczy już w tej chwili te daty nie mają znaczenia, ale po jakimś czasie tej takiej walki po ludzku, przepychanek, rozmawiania z różnymi osobami, ja stwierdziłam, że sobie tam sama nie dam rady. No i wtedy Pan Bóg zaczął mi znowu wtedy stawiać osoby, które miały mi pomóc rozwiązywać te problemy w momencie, w którym ja już byłam na kolanach i już wiedziałam, że sama sobie nie poradzę. Odgrzebałam kontakt do takiego kolegi. Nie, to kolega do mnie zadzwonił. Ja mówię, Jareczku, ja sobie nie dam rady. A co? No to i tamto.
Kolega ze świata fitnessu, czyli
tak, kolega z branży, że tak powiem. On mówi, wiesz co, zadzwoń do Grzesia. Grześ to taki jego przyjaciel, ksiądz, którego ja zresztą u niego poznałam. Ja mówię, to daj mi telefon do Grzesia.
Na imprezie.
Na imprezie, tak. Ja mówię, daj mi... My sobie tam na imprezie imprezowaliśmy, a ksiądz się przyglądał i uśmiechał. Analizował towarzystwo, tak. On mi dał ten telefon, ja mówię, dobra, jak będę naprawdę miała ścisk, to zadzwonię. On mówi, nie zadzwoń dzisiaj. No i rzeczywiście zadzwoniłam. Za, nie wiem ile, półtora tygodnia, dwa, okazało się, bo to jakoś tak było już przełom czerwca i wakacji, że ten ksiądz będzie na rekolekcjach podwarszawskiej Wesołej albo Radości, ja nigdy nie wiem i to się śmieje.
Ale stan ducha oddaje.
Ale tam, tak, to było tam. No i zaprosił mnie tam. Ja pojechałam tam, porozmawialiśmy. Okazało się, że trafiłam na taki wieczór odnawiania przysiąg małżeńskich na rekolekcje małżeńskie. W ogóle on nie wiedział, czy on dobrze robi, zapraszając mnie tam, bo on wiedział, że to będzie albo w tą, albo w tamtą, nie? Że ja się albo całkiem załamię, albo ja wyjdę stamtąd jakaś taka podniesiona na duchu. No ale stwierdził, że tu już nie ma co tracić, więc pomodlił się chyba do Ducha Świętego i mnie zaprosił. No dobra, przyjechałam. Ten wieczór trwał, ci małżonkowie tam sobie odnawiali przysięgi małżeńskie, a ja siedziałam na takim krzesełku w takiej długaśnej kaplicy i ryczałam. Po prostu ryczałam jak bóbr od początku. Potem przyszedł moment, kiedy ten ksiądz tak chodził po tej sali, po tej kaplicy i tak modlił się wstawienniczo nad różnymi osobami. No i przyszedł do mnie. No i modli się nade mną. To trwało kilka minut, a ja tak naprawdę zapamiętałam dwa zdania. On mówi, Panie Boże, jeżeli tą historię trzeba już w kategoriach cudu traktować, to ja Cię proszę o cud. Tyle zapamiętałam. No i sobie poszedł dalej. Ja ryczałam dalej. Jak już skończyły się chusteczki, to przynieśli mi ręczniki papierowe. Płakałam dalej, ja nie wiem ile, ze 3 godziny chyba. Nie, niech leży. Może nie będę płakać.
Nie dziś.
Niby nic się już później nie wydarzyło. Ja po tym nabożeństwie, po tym wszystkim, taka trochę podniesiona na duchu, wracałam do domu. Pamiętam, że nie mogłam wysiąść z samochodu, bo dalej płakałam. Na czas prowadzenia samochodu płacz się przerwał. No dobra, ale weszłam do domu. Rafał był w domu wtedy z dziećmi. Bardzo chciał, żebym mu opowiedziała. A ja nie byłam w stanie mu opowiedzieć, więc dał mi czas do następnego dnia. Następnego dnia jakaś taka byłam też trochę trafiona, jeszcze taka przepłakana, niewyspana, więc położyłam się w naszym pięknym ogrodzie w hamaku między sosnami i tak sobie leżąc, bo umówiłam się wcześniej na telefon do tego kolegi z branży, że mu zrelacjonuję, co się działo. No i rozmawiamy, a ja mówię do niego, Jareczku, to się wszystko dobrze skończy. Sama potem się zastanawiałam, co ja mu powiedziałam i dlaczego ja tak powiedziałam, ale uświadomiłam sobie w tym momencie, że ja naprawdę mam takie bardzo głębokie przekonanie o tym, że to się wszystko dobrze skończy. Nie wiem jak. Nie wiem jak, co to znaczyło dobrze. No oczywiście przypuszczałam, że my się zejdziemy, tak? Tylko, że nikt nie powiedział mi, że jeszcze to 1,5 roku będzie trwało, że za tą górką, za którą już widziałam, taki obrazek miałam, że jest jakiś pagórek, na który ja już prawie wchodzę i tam za pagórkiem świeci słońce. Staję na górze, tylko nikt nie powiedział mi, że tam będzie tak. I takich zjazdów było jeszcze kilka. Ale od tamtego momentu to było coś, co mnie po prostu mega umocniło. Ta pewność, ja dzisiaj nawet się temu dziwię, że tak było, ale to po prostu było, to była ta moc, to był ten cud, tak? Który się tamtego wieczora wydarzył. Ta pewność mnie już nie opuściła, pomimo, że akcje jeszcze grube były i przez telefon i twarzą w twarz. Ta pewność mnie już nie opuściła i zabrana mi została ta choleryczność moja.
To cud, uwierzcie mi.
Tak, to był cud. W kluczowych momentach, wtedy kiedy dzwonił telefon, ja patrzę, aha. Ja dostawałam takiego, wiecie, trzęsłam się tutaj jak galareta, ale to tylko przez telefon, więc nie było słychać. Zjeżdżał ze mnie cały ten taki... Ta choleryczność moja po prostu odchodziła. Wchodził we mnie taki spokój, który po prostu kładł ją na kolana, nie? Nie, na łopatki od razu. Akcja była, to tylko wam jedną taką akcję opowiem, i to była akcja, która już przewaliła wszystko jakby na właściwą stronę. To była ostatni taki numer. Przyjechała do mnie pod dom, a ja tego dnia byłam w super nastroju, bo od rana, co ja robiłam? A już wiem, kilka dni wcześniej dostałam motocykl mój wymarzony i z tego dnia zdążyłam już pojeździć rano. To był 5 grudnia chyba, albo później trochę nawet, ale to był grudzień. I stanęła na trawniku. Znaczy, dziś bym nie powiedziała, że to trawnik, bo to było takie coś, wiecie, w grudniu jak to wygląda, nie? Ale ja tak podjechałam, ona takim niskim samochodem.
Dodam, że trawnik to jest dziecko Asi i jej wielka duma, nie? Ona zaparkowała na tym trawniku, uwaga.
Ona przyjechała takim niższym samochodem jakimś, a ja wtedy jeździłam takim trochę SUV-em wyższym. Więc podjechałam, puściłam szybę i z takim głębokim spokojem mówię, czy możesz zjechać z mojego trawnika? A ona po prostu, widziałam, jakie ciśnienie rośnie, nie? Słupki w górę. A ona nie odpowiedziała mi ani tak, ani nie, tylko tam zaczęła inwektywami z grubej rury, a miałam dzieci w samochodzie. Więc ja mówię do niej spokojnie, no czy możesz opuścić ten trawnik? Ona dalej coś tam. No to ja podniosłam szybę, wjechałam na posesję. Ona weszła za mną. Dzieci zostawiłam w samochodzie. No i pod bramą się dokonała się taka głupia wymiana zdań. Ona tam do mnie coś zaczęła różnymi tam wezwiskami. A ja o Rafale, że on jej obiecał, że mnie opuści, że coś tam, coś tam. A ja rozwaliłam takim tekstem. Do dzisiaj to pamiętam. Powiedziałam, Rafał jest dużym chłopcem. Jeżeli będzie chciał mnie opuścić, to myślę, że najpierw mi o tym powie. Ja jestem jego żoną i nic tu po tobie. Widziałam ciśnienie, no ale kilka głębokich wdechów zrobiła, odwróciła się, czy coś pokrzyczała, no dobra, ale pojechała. I to był koniec tematu. Potem chyba jeszcze z Rafałem przez telefon krzyczała, no ale to już był koniec tematu.
Przyjechała wiedząc, że nie ma mnie w domu, powiedziała, że jestem w pracy. Także ona dążyła do tej konfrontacji, takiej bezpośredniej z tobą.
Do czego zmierzamy? Żeby tu już nie opowiadać wam takich szczegółów, bo to naprawdę nie ma sensu. Każdy, kto to, nie wiem, czy raz przeżył, czy z innych opowieści, to te wszystkie historie wyglądają bardzo podobnie. Chodzi o to, że ja przez 1,5 roku napełniona taką tą nadzieją właśnie i gdzie zabrany mi był ten mój choleryczny charakter, w kluczowych momentach okazywałam spokój. Dzisiaj, jak tak mogłabym to nazwać, to bym powiedziała, że to było zachowanie z klasą. Ale to nie było z mojego wyrachowania. Po prostu tak, wiecie, Pan Bóg mnie tak prowadził, że w tym momencie zachowywałam się tak. Tak samo jak wierzę, że w tym momencie Duch Święty na mnie spływa. Co ja mam do was powiedzieć? Bo nie uzgadnialiśmy wersji jadąc tutaj. Dlatego... Ta nasza walka, ja wierzę i Rafał też wierzy w to, że ona się nie dokonała ludzkimi siłami. My w międzyczasie jeszcze, gdzie jeszcze Rafał o swoim kamieniu milowym pewnie powie, wspomagaliśmy się właśnie wyjazdami na mszę o uzdrowienie do Częstochowy ze wspólnotą Mamre. Z Gliwic? Czy nie, oni z Częstochowy są. Gdzie modlono się nad nami i za każdym razem dostawaliśmy jakieś tam światełko takie, albo jakiś obraz, albo jakiś cytat z pisma. Dostawaliśmy jakieś takie słowo umocnienia, słowo proroctwa, na którym też się opieraliśmy. To było takie mocne doświadczenie, bo to jak już ktoś raz usłyszy słowo Boga do siebie, to nie jest w stanie przejść nad tym obojętnie. To jest słowo, które zmienia, kurczę, zmienia życie, zmienia cały świat, zmienia wszystko. I my się na tym opieraliśmy. To teraz powiedz, jak cię Duch Święty w katedrze położył.
No, mówimy o tym wszystkim także dlatego, moi drodzy, żeby wam pokazać, że pewnych problemów nie da się przezwyciężyć tylko ludzkimi środkami i ludzkimi siłami. I to była taka sytuacja. Natomiast, żeby dać, czy pozwolić Bogu działać, to trzeba uznać wobec siebie własną marność. i zrzucić z siebie resztki pychy i przyznać się do tego, że jesteśmy za słabi. I ta łaska pojawiła się w naszym życiu wtedy, kiedy wierzyliśmy, że my już nic nie damy rady sami zrobić. Zarówno Asia, jak i ja.
Poczekaj jeszcze, bo ja w pakiecie jeszcze jedno dostałam. Ja sobie uświadomiłam to dopiero po jakimś tam czasie. Ja dostałam w pakiecie przebaczenie. Ja nie przypominam, żebym się zdążyła pomodlić o przebaczenie. Z tym zabraniem mi tego choleryzmu, z tym spokojem, z tą nadzieją przyszło do mnie przebaczenie. Jak ta nadzieja we mnie wstąpiła, to ja po prostu stwierdziłam w którymś momencie, że no nie to, że ja nie mam do niego żalu, ale że mi serce nie pęka na myśl o tym, co się wydarzyło. I dziś też nie mam emocji, dlatego się o tym Aniele to tak się śmiała. Mówiłam, że powiem wam dlaczego. Bo ja dzisiaj mogę o tym mówić. Bo to przebaczenie stało się faktem i ono jest tak głębokie, że ja dzisiaj naprawdę tą kobietę uważam za bardzo zagubioną kobietę. To, co ona wtedy zrobiła, było efektem jej zagubienia i gdzieś dalej chyba w tym zagubieniu tkwi, ale ja nie pomyślałam o niej jako o złośliwej, nie powiem, tylko o takiej właśnie osobie, która gdzieś się pogubiła i która robi jakieś kroki na oślep. O Rafale zresztą też bardzo szybko zaczęłam tak myśleć. Nie o jakimś złośliwym wyrachowańcu, tylko o takiej osobie, która pogubiła się w życiu, bo ja widziałam, jak on się miota, wiecie, bo to było dwóch Rafałów. Jak poszedł z nią pogadać, to wracał i mi mówił takie teksty, że wiecie, no wiesz, już między nami się wypaliło, ta formuła już umarła, formuła w sensie nasze małżeństwo, nie? Że to już nie ma sensu, naprawdę, nie, my się nie rozumiemy, a on się z nią rozumie. I takie mi tutaj opowiadał różne rzeczy, a ja tak, dobrze. A jak spędziliśmy 2 dni razem, to on zaczynał mówić moim głosem, on zaczynał rozumieć, co ja do niego mówię, jak ważne jest małżeństwo, że mamy dzieci do wychowania, że musimy im dać tę miłość, którą im obiecaliśmy, powołując ich na ten świat. To on tak wydawałoby się rozumiał. A potem na 5 minut tylko jechał do niej, bo musieli coś. No i wracał nie za 5 minut, tylko po 3 godzinach. I znowu mówił innym głosem. Więc ja widziałam, że on nie jest zdecydowany, że tutaj chodzi o to, że tu jest jakaś walka, tak? Walka sił ciemności. I on już wtedy był, przez to moje przemienienie, on już wtedy widział, że ze mną też coś się stało i że to nie jest takie... że to nie jest takie płytkie, że to nie jest takie ludzkie i że on tak łatwo tutaj z siłami dobrymi się nie zmierzy, że on tak łatwo tutaj nie wygra jakimiś tam takimi ludzkimi głupotami, opowieścią o jakichś głupotach ludzkich.
Kiedy przyznaliśmy się przed samymi sobą i przed Bogiem, że nie damy rady sami, to wtedy dostaliśmy pomoc i dostaliśmy łaskę. Asia o tej swojej łasce już opowiedziała. Na nią spłynął spokój. Spokój, który był dla niej absolutnie nietypowy i niecodzienny. I ja widziałem w niej ten spokój i to było coś, co powodowało, że ja otwierałem szeroko oczy ze zdumienia. To nie była Asia dotychczasowa, czyli choleryczka, tak samo o sobie mówi, więc mogę powtórzyć, która się miota i krzyczy, kiedy pojawia się problem, tylko to była kobieta, z której emanuje spokój. Ja się wtedy bardzo miotałem. Ja nie potrafiłem podjąć decyzji, ja już zacząłem kombinować, wybiorę tą, którą mniej skrzywdzę, coś na tej zasadzie. I ja przyznałem wreszcie przed sobą, a potem przed Bogiem, że wykrzyczałem to wręcz. Słuchaj, zajmij się tym, bo ja już nie potrafię i nie wiem, co zrobić. I już to był taki stan, w którym człowiekowi jest wszystko jedno, co się wydarzy, nie? I włącznie z zakończeniem swojego życia, może nie z własnej intencji, ale gdybym wszedł na pasy i potrącił mnie samochód, to też bym nie czuł do kierowcy żalu. Bo to już jest takie zmęczenie psychiczne i takie obciążenie sumienia i psychiki, że naprawdę z tym się ciężko funkcjonuje. Ciężko się z tym żyje. I kiedy ja przyznałem przed Bogiem i mu wykrzyczałem, że nie dam sobie z tym rady, zaczął działać. Pojawił się ten spokój Asi, w który ja byłem wpatrzony. Ten spokój mnie jakoś pociągał, inspirował i powodował też, że ja siłą rzeczy chciałem spędzać z nią więcej czasu. Zaczęliśmy rozmawiać ze sobą więcej i bardziej szczerze. I te rozmowy były dla mnie ważne i ten spokój mi się udzielał. To nie było tak, że to się wszystkie problemy rozwiązały od tako, ale to był proces, to był początek procesu ważnego.
Bo tutaj w naszym domu był spokój, który ode mnie się zaczął. Za to ciśnienie rosło po drugiej stronie, tak? Bo tam było parcie na rozwiązanie tematu, na definitywne rozwiązanie już tej kwestii, tego sporu, tak? Naszego małżeństwa czy ich związku. Ja byłam spokojna i nie podejmowałam nerwowych ruchów, za to po tamtej stronie się działo.
A takim momentem, który jasno zrzucił mi łuski z oczu, a przede wszystkim pokazał, w którą stronę iść, bo ja z tym miałem największy problem. Ja nie mogłem się zdecydować, ja nie mogłem znaleźć tego punktu, w którym powinienem się podążać. Ja nie wiedziałem, co jest dobre, a co jest złe. Wszystko mi się zacierało, nie było czarne i białe. Tylko było siwe, szare, tam wiecie, wszystkie inne odmiany, nie? Ale nic nie było jasne, nic nie było proste. Ja szukałem tego wyjścia, które by było dobre. Ale byłem tak zagubiony, że ja nie potrafiłem tego znaleźć. No i Bóg mi to dość jasno wskazał. Pojechaliśmy na spotkanie wspólnoty Mamry do Częstochowy, o którym wspominała Asia. No i staliśmy sobie, biorąc udział w tym, co to taki... To takie spotkanie, które trwa tam powiedzmy od 17 do 24, są różne jego składowe. Natomiast było też przyzywanie Ducha Świętego przez kapłana i ten Duch Święty mnie położył, czyli zaliczyłem klasyczny spoczynek w Duchu Świętym. Ja nie mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć wszystkim małżonkom, którzy są w kryzysie, że jak nie zaliczycie spoczynku w Duchu Świętym, to nic z was nie będzie. Absolutnie nie. Ale dla mnie to było ważne doświadczenie, dlatego że ja tak padłem na tę podłogę, tam poleżałem sobie nie wiem ile, bo to poczucie czasu nie istnieje żadne. I jak wstałem, to ja wtedy wreszcie jasno zobaczyłem, co jest dobre, a co jest złe. A to było dla mnie absolutnie kluczowe, nie? A ja wcześniej nie potrafiłem tego kierunku sobie sam wyznaczyć. Nie? Wstałem, ja wiedziałem, gdzie jest dobre. No i od tej pory to już był zjazd z górki, która to trasa jeszcze oczywiście dość długo trwała, natomiast no, kluczowe było określenie tego, co jest dobre. Wracaliśmy do tej Częstochowy jeszcze potem kilkakrotnie i za każdym razem dostawaliśmy jakieś takie ciasteczko słodkie od Pana Boga. Nie? Coś, co utwierdzało nas w tym przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Drogowskaz nam Pan Bóg stawiał w postaci proroctw na przykład. Pamiętam, że kiedyś no to mnie całkowicie rozłożyło. Siedzieliśmy sobie grzeczniutko w ławce w nawie głównej, a w bocznych nawach trwała modlitwa wstawiennicza. Grupy się modliły nad ludźmi, którzy stali w kolejkach. Długie to były kolejki. A my sobie tak siedzimy na środku, w ogóle wiecie, gdzieś tam skupiona nasza uwaga na czymś innym, ale nagle kątem oka widzimy, że osoba, która przewodniczyła takiej grupie wstawienniczej, odłącza się od niej i idzie w naszym kierunku, idzie do nas, nie? My sobie siedzimy w ławce, nic nie robimy. Nie zdradzamy niczym, kim jesteśmy i w jakiej sprawie tutaj siedzimy. A dziewczyna podchodzi do nas i mówi, że ona czuje, że musi się nad nami pomodlić, bo mamy wielki problem, nie? No mieliśmy problem rzeczywiście. Później kilkakrotnie dostawaliśmy tam, znaczy ja dostawałem proroctwa takie, które dla kogoś innego może by były zagadkami, natomiast mnie wskazywały jasno kierunek, w którym powinienem podążać. I to był ten kierunek. To był kierunek żona i to był kierunek rodzina. To przeciąganie liny takie trwało jeszcze kilka czy nawet kilkanaście miesięcy, ale to już była droga w tym jednym ważnym kierunku. Jednocześnie skoro tutaj zaczynało się coś dziać pozytywnego, przypominam, że małżeństwo to nie tylko mąż i żona, ale także Jezus, bo we troje zawieramy ten związek. Jeśli tylko jedna osoba z małżeństwa jest gotowa do walki o to małżeństwo, to Jezus zawsze stanie po jej stronie. To jest zawsze 2:1, to już jest przewaga, nie? Kiedy między nami zaczęło się znowu coś układać, dziać, razem jeździliśmy na spotkania wspólnoty, spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, bardzo owocne były te rozmowy, które prowadziliśmy, toczyliśmy, jadąc do Częstochowy, to są tam, nie wiem, 2-3 godziny czasu w samochodzie sami, wiecie, siedzimy, rozmawiamy, naprawdę fajne, wartościowe rozmowy. Na nowo zaczęliśmy się zbliżać do siebie, ba, na nowo zaczęliśmy się poznawać, nawet tak bym powiedział. Zresztą to chyba ma sens, bo w nas nowi ludzie zaczęli po prostu kiełkować, bardziej świadomi, bardziej odpowiedzialni, tacy, którzy idą z Jezusem, a nie w pojedynkę. Coś się zaczęło na tej glebie rodzić. Coś zaczęło rosnąć nowego. Siłą rzeczy, skoro tutaj było lepiej, no to z tamtej strony zaczęło się gorzej. Zaczęła się jazda, zaczęły się różne takie chwyty nie do końca fajne, które mi z kolei pomogły, wiecie, otrzeźwieć, nie? zupełnie mi łuski spadły z oczu i ja nagle zobaczyłem, że mój anioł to te skrzydełka trochę postrzępione ma, nie? I to nie jest takie fajne, jak mi się wcześniej wydawało. No i wszystko zaczęło zmierzać w stronę szczęśliwego końca. Wspominaliśmy o tych kotwicach. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ważna jest wiara, którą wynosi się z domu. Jakikolwiek stopień temperatury byłby tam w tej wierze. Na pewno taką wiarą jest też, taką kotwicą jest też, są też dzieci. Bardzo ważne. Dla mnie one były bardzo ważne zawsze, nie? Dzieci. Ja, o ile potrafiłem sobie wyobrazić, że zostawiam żonę i odchodzę od żony, to też nie mogłem sobie poradzić z tą myślą, że zostawiam dzieci. Dla dzieci rozwód rodziców, wiecie na pewno, to jest katastrofa, to jest gorsze niż śmierć jednego z rodziców. Ciężko dziecku to zrozumieć. Dzisiaj jak jechaliśmy tutaj, to tak rozmawialiśmy ze sobą, akurat Asia czyta książkę, w której no, są wyraźnie wyznaczone, wyszczegółowione takie fazy w rozwoju dziecka, które zmaga się z rozwodem rodziców. To są rzeczy do siebie dość podobne, mimo tego, że przypadki często tych rozwodów są dość różne.
Polecamy pozycję 5 dziecięcych języków miłości, nie wiem czy znacie. I tych samych autorów 5 języków miłości dorosłych ludzi. No i właśnie w tej o dziecięcych językach miłości wyczytałam, jak się zachowuje dziecko w momencie rozstania rodziców. Także odsyłam do lektury, bo to chyba temat nie na ten moment.
To też była jedna, to dzieci, tak. Dzieci były też jedną z takich kotwic, które trzymały mnie tam w domu. Doszło do tego, bo ta sytuacja znalazła finał podczas tego starcia oko w oko, no że to się w taki sposób właśnie zakończyło. Oczywiście tam jeszcze jakieś tam delikatne przepychanki, ale to był koniec. To był grudzień 2011 roku, pamiętam. I wtedy narodziło się coś, co możemy powiedzieć, o czym możemy powiedzieć, że ma zupełnie nową jakość, inną jakość. Mądrzejsi jesteśmy troszeczkę dzięki tym wszystkim doświadczeniom. Nawet czasami, żeby się pokrzepić, to mówimy, że nie, wartościowy katolik to ten, co upadnie i potem powstanie, nie? Ale wiecie, o własnych siłach do niczego byśmy nie doszli. To było ewidentne działanie Boże w naszym życiu. Tylko pragniemy zwrócić uwagę, że ono się zaczęło wtedy, kiedy byliśmy kompletnie na dnie i przyznaliśmy sami przed sobą i przed Bogiem, że my nie damy rady po ludzku i że zostawiliśmy Mu to wszystko. To jest ważne, naprawdę to jest ważne, nie? Trzeba zrzucić z siebie cały płaszcz pychy, jaką człowiek nosi. Jesteśmy tak stworzeni, jesteśmy tak zbudowani albo tak zepsuci przez złego ducha, że każdy z nas gdzieś tam jakieś to ziarno pychy w sobie nosi. Jeśli jesteśmy w stanie ją odrzucić, jeśli jesteśmy w stanie przyznać się do siebie, wobec siebie, że ta pycha gdzieś tam w nas jest, trzeba ją zrzucić. Trzeba stanąć w prawdzie, trzeba stanąć w uczciwości, a on wtedy zacznie działać. W naszym przypadku zaczął działać. Potem zaczęliśmy budować małżeństwo takie, jakie ono powinno być, jak powinno wyglądać. Na skalę, nie na piachu. To wcześniejsze było na piachu, mimo że niczego nam nie brakowało. Mieliśmy mieszkanie 100-metrowe, dwupoziomowe w bloku, jako młode małżeństwo. Mieliśmy pracę, Jasia i ja. Karierę, która się pięknie rozwijała, pieniędzy nie brakowało, dookoła uśmiechnięci ludzie, ale widzicie, to jest taka rdza, która zżera człowieka gdzieś tam od środka, nie widać jej na początku zupełnie, objawy są niezauważalne, natomiast powoduje, że człowiek i związek koroduje. To może trwać latami i potem nagle się okazuje, że dotykasz, a to się wszystko sypie, nie? I dziurę robisz. Warto o tym pamiętać na samym początku i tak budować, żeby nie trzeba było tego naprawiać. Wierzymy, że jest to możliwe, ale trzeba pamiętać, że w związku małżeńskim są 3 osoby, a nie tylko 2.
A tak po ludzku zupełnie, to przyszła mi teraz taka myśl do głowy, że kto to powiedział? Że miłość to nie patrzeć na siebie nawzajem, tylko patrzeć w tym samym kierunku. Oczywiście nie pamiętam, kto to powiedział. No dobrze. Ale teraz mi przyszło jeszcze do głowy, co to znaczy patrzeć na siebie? Na siebie? Tak na siebie? Czy w lustrze na siebie? Bo my patrzyliśmy w lustrze na siebie. Nie wzajemnie na siebie, ani nie w tym samym kierunku, tylko my patrzyliśmy każdy na własny interes. Egoizm. Oczywiście doszliśmy do tego w jakimś czasie, nie? Jak już powstaliśmy, zaczęliśmy przyglądać się temu, co nas położyło, to doszliśmy do wniosku, że egoizm i pycha to są 2 rzeczy, które są w stanie położyć każdego. jeżeli będziemy nie patrzeć, skoro jesteśmy jedno, a patrzymy tylko na swoje lustro, na swoje odbicie, tylko na siebie, no to gdzie jest ta druga część? Tak, nie ma, nie istnieje. Więc tamta druga część patrzy też na siebie. No to już nie jesteśmy jedno wtedy, tylko jesteśmy z powrotem dwoje, tak? Tak po ludzku zupełnie. Więc przestrzegam przed egoizmem, bo jeżeli łapiemy się na tym, że myślimy tylko o reszta to jakoś będzie, ale ważne, żeby ja, no to już się trzeba zacząć zastanawiać. O co tu chodzi? Jeżeli nie myślimy o swoim małżonku najpierw, i to jest też ta kolejność, pamiętajcie o tym, najpierw jest małżonek, najpierw jest Pan Bóg, potem jest małżonek i potem są dzieci i dopiero potem jest rodzeństwo i rodzice. Nigdy dzieci przed małżonkiem. A jeżeli przed małżonkiem i przed Panem Bogiem jestem ja, no to już jest alarm, to już czerwona latarnia się pali, nie? To już trzeba przyjrzeć się samemu sobie, bo pycha kroczy na krok przed upadkiem. Tak. Tak. Więc zaraz Asia, może być wielkie boom.
Asia mówi o poświęceniu. Warto też pamiętać, wy sobie na pewno z tego zdajecie sprawę, ale warto przypominać tym spośród nas, których tak wciągnął ten współczesny świat, że tak naprawdę tylko to, co jest okupione wysiłkiem naszym własnym, stąd pochodzi. To tylko to ma wartość w życiu. Tylko to, co, na co trzeba sobie zapracować ciężko, co nas kosztuje wiele, to ma wartość. Jeśli będziemy patrzyli na życie w kategorii, że ja chcę, żeby mi było fajnie, żeby było miło, lekko i przyjemnie, to będzie droga donikąd. To tak się skończy, jak u nas mogło się skończyć. A jeszcze, bo tak mówiliśmy wam o tym, że oczywiście sporo było cierpienia, ale też dużo łask. To jeszcze powiem o takiej swojej łasce, którą dostałem na koniec, kiedy już wyszliśmy z tej całej sytuacji. To ja wiem, jak to jest stąpać jedną nogą po ziemi, ale drugą po niebie już. Bo ja dostałem łaskę takiej radości, prostej dziecięcej radości. Ona nie trwała dzień, ona nie trwała tydzień, ona chyba nawet nie trwała rok, tylko dłużej. To była taka radość związana z tym, że ktoś z moich barków zwalił wielki, ogromny i ciężki kamień. Tak jakbym siedział w pomieszczeniu, w małym pokoiku, w celi, zadymionej i nagle ktoś otworzył okno na całą szerokość. Nie? To jest radość, którą ciężko w ogóle oddać słowami. To było takie poczucie ulgi. Cieszyło mnie wtedy absolutnie wszystko. To, że jadę samochodem, mam otwarte okno i ptaki śpiewają. To, że mogę z dziećmi pójść na rower się przejechać. To, że mogę wyjść po Asię, kiedy wraca, nie wiem, z wywiadówki ze szkoły. Taka prosta, dziecięca radość, która była naprawdę jak dotknięcie Pana Boga. Życzę takiej radości każdemu, ale nikomu nie życzę, żeby wpadł w takie tarapaty jak my. Natomiast nie ma sytuacji przy związku pobłogosławionym przez Boga, z której nie dałoby się wyjść. Z Jego pomocą. Nie po ludzku. Z Jego pomocą. Każde małżeństwo, które jest przez Niego pobłogosławione, można uratować. Nawet jeśli człowiek je tak skomplikuje, że wydaje się po ludzku, że to jest sytuacja nie do uratowania. Że to jest sytuacja bez wyjścia. Uwierzcie mi, on naprawdę zdaje sobie z tego sprawę lepiej niż my i on naprawdę zna takie rozwiązania, które człowiekowi do głowy by nie przyszły. Warto mu po prostu tak zupełnie dziecięco zaufać i zrzucić to na niego. Pomoże dźwigać. Gwarantujemy. I tak kończąc, to chcemy podziękować, że możemy tutaj być.
Rozumiem, że te oklaski to nie dla nas, tylko dla Pana Boga.
Jasne. Wśród takich ludzi jak wy i na takim wydarzeniu jak to. I bardzo żałujemy, że opuściliśmy 12 wcześniejszych edycji, ale już rozmawialiśmy, tak, ksiądz pamięta, przyjedziemy na następną. Jako goście, jako widzowie chcemy po prostu tutaj z wami być, w tej wspólnocie, która jest wspólnotą świadomą, która wie, jakie są zagrożenia, która też, jak sądzę, wie, gdzie szukać koła ratunkowego, które jest bardzo potrzebne. Dzisiaj nawet dane GUS-u mówią o tym, że prawie 1/4 małżeństw w Polsce się rozpada, kończy się rozwodem, a my, jako ci, którzy są z Warszawy, wiedzą, że w Warszawie ta statystyka wygląda jeszcze gorzej. A wszystko jest podszyte pychą i egoizmem. Sami nie damy sobie rady. ale z nim damy sobie radę i fajnie by było, gdybyśmy się rozstali i my tu dzisiaj, jutro na koniec kongresu z takim przekonaniem, że z nim wszystko jest do zrobienia, wszystko jest do uratowania i warto o tym mówić każdemu z tego naszego otoczenia, bo może z tego wszystkiego wyrośnie po prostu dobro.
Dużo otrzymaliśmy, więc dzielimy się z tym z wami, bo czujemy po prostu takie przynaglenie, że no zresztą powiedziane jest, komu dużo dano, od tego więcej się wymagać będzie, więc skoro już wymagają od nas, to staramy się sprostać tym wymaganiom. Więc po prostu z serca dzielimy się tym z wami, nie dla jakiegoś zysku ani poklasku. Myślę, że kontakt do nas będzie osiągalny u organizatorów. Na pewno nie będziemy bronić dostępu do nas. Jeżeli ktoś chciałby nawiązać kontakt, czy osobiście, czy w jakiejś w sprawie świadczenia gdziekolwiek, czy posługi, także to jesteśmy otwarci.
To jeszcze, ponieważ kątem oka ja już widzę prowadzących, którzy są gotowi do działania, ale już tak naprawdę kończąc, to warto też, jak sądzę, uzmysłowić sobie jedną rzecz. To pomoże naprawdę, nie? W sytuacjach kryzysowych, to pomoże. Pamiętajcie, że kimś, kto jest po drugiej stronie barykady, nie jest małżonek. Nawet jeśli jesteście w zwarciu akurat, w kryzysie, to nie jest małżonek. Kimś, kto jest po drugiej stronie barykady, tak naprawdę jest zły duch, bo on inspiruje tę całą sytuację. Natomiast pamiętajcie też o tym, żeby nie traktować tego małżonka, nawet jeśli ewidentnie was krzywdzi, żeby go nie traktować jako wroga i nie traktować go jako zło. My zawsze mówimy o tym, żeby traktować taką osobę jako osobę, która jest chora. Jeśli wasz małżonek, nie wiem, zapada na jakąś chorobę, ma raka, nie odwracacie się od niego, staracie się mu pomóc, staracie się go ratować. Z takim małżeństwem, które jest w kryzysie, jest podobnie. Nie zostawiajcie tego małżonka, nawet jeśli was krzywdzi, nawet jeśli was zdradza. Nie odwracajcie się od niego bezpowrotnie. Traktujcie go jako osobę chorą, której trzeba pomóc. Bo on sam na ogół nie ma tej świadomości, w co wchodzi, a czasami wchodzi i chciałby wrócić, ale jest mu, nie wiem, głupio, wstydzi się swojego postępowania, jest tak zagubiony, że nie potrafi się przyznać do swojego błędu. Jest po prostu chory. Trzeba walczyć o to, żeby wyzdrowiał, a nie zostawiać go tam, żeby umarł.
No bo takie zagubienie to jest choroba duszy, tak? Nowotwór jest chorobą ciała, a takie zagubienie jest chorobą duszy. Jeżeli ktoś zapada na chorobę psychiczną, która jest w katalogu chorób, również go nie opuszczacie przecież. Tu jest choroba duszy, tam są choroby ciała. To się niczym nie różni.
I bardzo dziękujemy i zapraszamy prowadzących na scenę. Dzięki.